Odcinek 11.
Gdy duch myli się co do ducha. Droga do zrozumienia rzeczywistości wybrukowana jest pomyłkami, najbardziej zaś uporczywe nieporozumienia zakradają się w momencie przyklejania językowych etykietek. Przejmując nazwę od badanych ludów, etnologowie także zaczynają nazywać pojawiających się nagle białych zdobywców duchami. W ludowych wierzeniach wszelkie nadprzyrodzone istoty występujące w górach, nad jeziorami, w lasach i stepach określane są mianem duchów. Przypisuje im się nadzwyczajne moce pozwalające sprowadzać choroby i klęski. Duchy są nierozerwalnie związane z zabobonem, toteż wszędzie tam, gdzie dzieje się coś niepojętego, od razu mamy duchy i upiory, czy to będzie jarmarczny gabinet grozy, aktywnie działający zaklinacz duchów, ulubiony powód szoku w rodzaju upiornych wizji budzącej dreszcz grozy niewidzialnej ręki ducha, przerażający ghostwriter pozbawionego talentu autora, czy też jakże chętnie wspominane głosy zza światów. Wszędzie, gdzie wydarzy się coś niezrozumiałego, pojawiają się odpowiednio niejasne wskutek braku ścisłych pojęć opisy. Początkowo nie istniała możliwość przeprowadzenia opartych na analizie językowej rozmów z tubelcami, ponieważ brakowało tłumaczy, którzy mogliby pewne rzeczy wyjaśnić. Gdyby byli wtedy obecni, okazałoby się, że dzicy tylko dlatego określali pojawiających się nagle obcych mianem duchów, ponieważ nie mieli możliwości nadania temu zaskakującemu zjawisku nazwy z kręgu pojęć używanych na oznaczenie normalnych zjawisk zmysłowych. Z tego powodu nie podoba mi się charakteryzowanie pierwszych białych, jakich ujrzeli jacyś tubylcy, jako duchy, ponieważ oni dalecy byli od tego, by nimi zostać, a okręty wojenne czy samoloty też nie były bynajmniej narzędziami duchów. Tubylcy tylko dlatego określali te zjawiska w taki sposób, ponieważ to, co działo się na ich oczach, było dla nich całkowicie niezrozumiałe. Kiedy w takim kontekście, w literaturze fachowej zresztą, straszą duchy, to całkiem konkretne osoby stają się widmami, a wytwory techniki tajemniczymi zjawiskami natury. Świat duchów jest w stanie połknąć wszystko, co mu się podsunie. Całkiem niedawno przeczytałem u Goethego słowa, które podyktował on swojemu sekretarzowi Eckermanowi. Słuszna jest stara prawda, która mówi, że w zasadzie nasze oczy i uszy służą nam do zauważania tego, co już znamy. Uszy i oczy zawodziły dzikich, ponieważ nie znali oni pojawiających się przed nimi przedstawicieli obcego świata. Dyplomata i pisarz Erwin Wickert przedstawia w swojej wydanej w roku 1985 powieści Opuszczona świątynia, dzieje genialnego matematyka z Heidelbergu, który wyprowadził wzór czasu, wykorzystując go, wytakapultował się do Włoch z III wieku, żył wśród bogów, by wreszcie samemu stanąć na otoczonej kultem kolumnie w opuszczonej świątyni. Interesujący i zabawny zarazem most pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Podróżnik w czasie jest postacią bardzo często pojawiającą się też w literaturze science fiction. Jest to przeważnie jakiś genialny profesor, który wynajduje maszynę czasu, pozwalającą mu pędzić przez pokolenia w przeszłość. Zmaterializowany nagle pojawia się ku przerażeniu sekretarek i szefów w biurach naszej epoki, nie zna naszego języka, rozgląda się, patrzy na kalendarz i stwierdza, że wylądował nie w tej epoce, co trzeba. Pytanie za 5 punktów. Za kogo panie sekretarki i panowie szefowie uznają takiego człowieka z przyszłości? Za ducha, to chyba jasne. Słuszne byłoby powiedzieć, że pojawił się jak duch, ale nie, że był duchem, ponieważ w książce pojawia się jako człowiek z krwi i kości. Nie jestem apologetą UFO, Niemniej jednak kilka spraw chciałbym sprostować. Grupa wszystkowiedzących jest całkowicie przekonana, że po pierwsze żadnych UFO nie ma, po drugie, że w najlepszym wypadku są to złudzenia optyczne, albo po trzecie, wręcz jakieś zjawiska nadprzyrodzone. Jeśli jednak, bo kto może tak naprawdę wiedzieć, UFO istnieje, to załogi latających spotków z pewnością są serdecznie ubawione naszymi reakcjami, podobnie jak niektórzy przemądrzalcy wyśmiewają się z kultów cargo. Moja książka nie jest dysertacją, która musi podobać się promotorowi. Nie przyglądam się kultom cargo pod kątem tego, kiedy rzeczywiście można mówić o duchach przodków, kiedy tubylcy tym samym słowem określają ludzi z krwi i kości, a kiedy chodzi o istoty pozaziemskie będące inicjatorami kultów. Jest dla mnie rzeczą jasną, że kulty te kryją w sobie bardzo wiele zagadek, że u ich początków tkwią niekiedy opacznie zrozumiane zjawiska przyrodnicze. Nie wystarczą mi jednak uproszczające interpretacje, ponieważ nie uwzględniają one czynnika pozaziemskiego, ewentualnych prawdziwych odwiedzin istot niebiańskich, które mogły kiedyś zaszczycić wizytą naszych dalekich przodków. Można zgodzić się ze wszystkimi wyjaśnieniami pod warunkiem, że i ten element zostanie uwzględniony w rozważaniach. Irongali. Pierwotna ludność wysp Salomona na Oceanie Spokojnym kultywuje w swoich wierzeniach zdumiewający mit stworzenia świata, którego centralna postać nie ma nic wspólnego ani z duchami, ani z jakimikolwiek istotami ziemskimi. Postać ta nazywa się Irongalli, co tłumaczy się jako ten, który widzi wszystko z góry. Mit z wyspy Salomona opisuje boga Irongalli jako istotę, która cały czas mieszkała w powietrzu i nie potrzebowała stałego gruntu. Miała ona być obecna dzień i noc, wszystkie odpadki zrzucać do morza, żyła dla samej siebie i tylko od czasu do czasu zatrzymywała się nad morzem, aby pomajtać nogami. Wreszcie istota ta stworzyła drzewa, owoce, zwierzęta i ludzi. W przypadku boga Irongalli wszystko jest równie tajemnicze jak w niesłychanym cyrku Roncalli, który wprawił w zdumienie wielkich i maluczkich. Mity nie powstają z niczego. 100 i więcej lat temu nie było poruszającego się w powietrzu białego, który mógłby unosić się nad oceanem, który nie potrzebowałby gruntu pod stopami. Duchy zaś nie wytwarzają odpadków, które mogłyby zanieczyszczać środowisko, wrzucać do morza. Kto potrafi dokładnie słuchać i patrzeć, ten dostrzega, jak subtelnie ludy prymitywne rozróżniają pomiędzy duchami a istotami rzeczywistymi. Jeśli oddawali duchom piękne kobiety, z którymi duchy odbywały stosunki płciowe, to naprawdę trudno tu mówić o zjawiskach nadprzyrodzonych. Co pisał Berossos? Kiedy w Babilonie panował jeszcze Aleksander Wielki, żył tam mniej więcej w 350 roku przed Chrystusem kapłan Marduka, albo Bela, albo Baala, o imieniu Berossos. Według przekazów babilońskich Berossos napisał po grecku trzytomowe dzieło historyczne Babyloniaka. Tom pierwszy zajmował się astronomią i stworzeniem świata, drugi postaciami 10 królów z czasów sprzed potopu i 86 królów, którzy panowali potem, trzeci zaś, czysto historyczny, opisywał dzieje aż do czasów Aleksandra. Dzieło Babyloniaka zachowało się jedynie we fragmentach, cytował z niego Lucjusz Seneka, a Józef Flawiusz, współczesny Jezusa, zaliczał Berossosa do największych uczonych przeszłości. Oczywiście pisząc swoje dzieło, kapłan Marduka miał dostęp do dokumentów z dawnych wieków, z których do dziś zachowały się jedynie nieliczne fragmenty, ponieważ przecież wszystkie wielkie biblioteki świata w Babilonie, Pergamonie, Jerozolimie, Aleksandrii i Rzymie uległy zniszczeniu. Powołując się na bardzo stare przekazy, Berossos pisał: w pierwszym roku na Morzu Erytrejskim, dziś Morze Arabskie, w miejscu, w którym graniczy z Babilonią, ukazała się obdarzona rozumem istota o imieniu Oannes. Jej ciało było całkowicie rybie. Pod rybią głową wyrosła jej jednak druga głowa, ludzka. Następnie z ogona wyrosły ludzkie nogi i istota zyskała też ludzki głos. Jej wizerunek przechowywany jest do dziś. Oannes przebywał w ciągu dnia z ludźmi, nie przyjmując żadnych pokarmów, i przekazywał im wiadomości dotyczące znaków pisma i wiedzy oraz tajniki rozlicznych sztuk. Nauczał ich, jak budować miasta i stawiać świątynie, jak wprowadzać prawa i mierzyć kraj. Pokazał im, jak siać i jak zbierać plony, w ogóle wszystko, co konieczne do zaspokajania potrzeb życia codziennego. Od tego czasu nie wynaleziono nic, co wykraczałoby poza tę wiedzę. Oannes napisał księgę o powstawaniu i tworzeniu państw i przekazał ją ludziom. I jak zaklasyfikowali ten bardzo znaczący i poważny przekaz nieliczni uczeni, którzy w ogóle się do niego ustosunkowali? Został włożony między bajki. Berossos, wielki uczony swojej epoki, został zdyskwalifikowany, ponieważ jego relacja nie chce pasować do tak zwanych naukowych poglądów. Starożytni autorzy potwierdzający informacje Berossosa także znaleźli się w szeregu autorów przekazujących legendy. Czy przeoczono, czy też świadomie pomija się milczeniem fakt, że w świętej księdze Parsów, zwanej Awesta, także wyłania się z morza tajemniczy nauczyciel o imieniu Ima i przekazuje ludziom wiedzę? U Fenicjan istota o podobnym pochodzeniu i podobnych zdolnościach nosi imię Taut, zaś w starożytnych Chinach, w epoce cesarza Fu Yi, z wód rzeki Meng Ho wyłonić się miał potwór o ciele konia i głowie smoka, na którego grzbiecie umieszczona była tablica ze znakami pisma. Oannes, Ima, Taut, istota z Chin. Nie powinniśmy tych zjawisk odfajkowywać jako duchów. Te bowiem nie dysponują wiedzą naukową i znakami pisma, nie są też zdolne nikogo nauczyć, jak się buduje miasta i świątynie, podpowiadać, jak się wprowadza prawa i mierzy kraj. Duchy nie mają w zwyczaju pisać ksiąg i przekazywać ich ludzkości. W drugim stuleciu po narodzinach Chrystusa żył uczony, którego słowa powinny dać do myślenia jego kolegom z końca XX wieku. Tym człowiekiem był filozof, retor i sofista Lucjusz Apulejusz, żyjący w okresie panowania cesarza Marka Aureliusza, 161-180 rok po Chrystusie. Apulejusz był człowiekiem bywałym w świecie, studiował w Karteginie i w Rzymie, znał egipskich kapłanów i świątynie i miał dostęp do starych przekazów mieszkającego nad Nilem ludu. On to napisał w swoich Metamorfozach poniższe prorocze słowa. Nadejdzie czas, kiedy będzie się wydawało, że Egipcjanie nadaremnie służyli pilnie i pobożnie swojemu bóstwu, ponieważ bóstwo powróci z ziemi do nieba, zaś Egipt pozostanie opuszczony. O Egipcie, Egipcie, z twojej wiedzy zostaną tylko bajki, które przyszłym pokoleniom wydawać się będą nie do wiary. Rezumę. Moją dygresją na temat kultów, zwłaszcza zaś kultów cargo, chciałem udowodnić, że nowe kulty i religie rodzą się w wyniku konfrontacji z niezrozumiałymi zdobyczami techniki. Przedmioty wyższej kultury czczone są przez kulturę niższą jako przedmioty boskie. Przedstawiciele niższych kultur starają się zwrócić na siebie uwagę. Często są przekonani, że urządzenia techniczne są istotami żywymi. Imitują zachowania i działania nierozumianych obcych. Prapoczątków niektórych kultów wcale nie trzeba szukać po omacku. Kulty cargo powstały w naszym stuleciu. To samo dotyczy kultu wielkich zdobywców i żeglarzy w udokumentowanych historycznie epokach. Z tych zweryfikowanych przypadków wiadomo, jak i dlaczego zainicjowano dane kulty. Czy nie narzuca się samo, nie kłuje wręcz w oczy, że te same zachowania można przypisać ludom epok prehistorycznych, zwłaszcza że wiele z pozostałych wówczas kultów nosi cechy kultu cargo? Czym były oryginały, według których prehistoryczne ludy stworzyły swoje własne obiekty kultowe? Jeśli za wzór posłużyły im urządzenia techniczne, jeśli w swoich mitach podają opisy nieznanych im działań, to co takiego mogli widzieć? Chcieli zwrócić na siebie uwagę, lecz do kogo adresowane były ich usiłowania? Skoro budowano świątynie jako repliki niebiańskich rezydencji, to jakie to niebiańskie rezydencje dostarczyły im wzorów, planów? Czyją uwagę pragnęli na siebie zwrócić, ryjąc w ziemi gigantyczne znaki widoczne jedynie z powietrza? Komu i co chcieli zasygnalizować? Są cztery możliwości. Kulty i religie powstały z wyobraźni, z niedefiniowalnego ducha, jako projekcja wywołanych zjawiskami naturalnymi życzeń. Ludy, plemiona już przed tysiącami lat zetknęły się z przedstawicielami wyższej kultury, cywilizacji, co wyzwoliło proces podobny do powstawania dzisiejszych kultów cargo. Już przed tysiącami lat istniała ziemska cywilizacja techniczna, wywierająca wpływ na ludy prymitywniejsze. Czczonymi i kopiowanymi bogami były istoty pozaziemskie. W zasadzie każdy z tych wariantów jest możliwy. Niemniej jednak dwa pierwsze w przypadku wielu, jakkolwiek nie wszystkich kultów można wykluczyć. Potwierdzają to dobrze udokumentowane studia historyczne, wspomniane już niepodważalne przekazy. Cały świat wie, że ani władcy Inków, ani Juliusz Cezar, ani Sokrates, ani starożytni królowie Persji nie znali samolotów, nie mówiąc już o statkach kosmicznych. A jednak mity i starożytne przekazy, dzieła historyczne dawnych epok informują o latających bogach, o staraniach najwyższych wodzów, by dokonać tego samego, co latające istoty. Jednocześnie zapewniają, że niebiańscy nauczyciele udzielali mieszkańcom ziemi wskazówek z różnych ważnych dla życia sprawach. Nie mogło to zostać podpatrzone u innych dawnych narodów, ponieważ one same nie miały pojęcia o tym, co jest tematem tych przekazów. Dla niektórych przypadków kultu, ale wcale nie dla wszystkich, trzecia możliwość wydaje się być wykluczona. W dziełach historycznych nie ma żadnych wzmianek o stojących na wysokim stopniu rozwoju technicznego starożytnych cywilizacjach, z wyjątkiem legendy o Atlantydzie. Jeśli jednak Atlantyda rzeczywiście istniała, to trzeba ją umieścić w punkcie czwartym propozycji, ponieważ państwo to miało być stworzone i rządzone przez bogów. Wreszcie przekazy wyraźnie mówią, że o istotach ziemskich, nie o ludziach, którzy mieliby kiedyś odwiedzić mieszkańców ziemi, lecz zawsze tylko o istotach niebiańskich, które przebywały z nieba bądź z jakiejś wielkiej oddali. Tam zaś, gdzie jak na przykład w wypadku kultów cargo, ludzie odwiedzeni zostają przez ludzi, znajdujący się na niższym poziomie rozwoju tubylcy ostatecznie jednak dochodzą do wniosku, że uważane początkowo za bogów istoty są ludźmi, do czego przyczyniają się wysiłki współczesnych badaczy, którzy starają się możliwie szybko opanować miejscowy język, by móc przekazać, z jakiego pochodzą kraju. Albo też powracają od czasu do czasu, by kontynuować swoje zadania. A o ile wiadomo, żaden z tych, jakże tęsknie wyczekiwanych bogów, takich jak inkaski Wiracocha, czy też jego odpowiednik z kultury Majów, Quetzalcoatl, nie powróci na miejsce swojej działalności. To samo dotyczy latających strażników niebios z relacji proroka Enocha, którzy zniknęli na zawsze. Tak więc dla mnie, to chyba oczywiste, wart dyskusji jest tylko punkt czwarty. Chyba że zdobędziemy się na smutną odwagę, by wszystkich starożytnych kronikarzy uznać za kłamców, ich przekazy zaś za brednie. W tamtych czasach spokojnie mogę przyjąć takie założenie. Nie było agencji prasowych. Jak to się więc dzieje, że wszystkie przekazy w swoim zasadniczym trzonie są ze sobą zgodne? A może wszyscy starożytni korespondenci poddani zostali indoktrynacji na niebiańskich uniwersytetach? Kto zrezygnuje z pewnego i podąży za niepewnym, traci pewne i niepewnego także nie osiągnie, jak mówi staroindyjska Weda Narayana. Hitopadesa pierwsza, strona 205. Koronny dokument Nazca. Nasza ziemia wręcz roi się od reliktów naśladujących niebiańskie siedziby oraz od widomych lądowisk. Zajmę się tutaj tylko jednym z nich, klasycznym i wielokrotnie już omawianym świadectwem z płaskowyżu Nazca, leżącego na południe od stolicy Peru Limy. Już słyszę westchnienia moich czytelników. A ten znowu z tym swoim płaskowyżem. Moi krytycy z kolei rzucą się na ten kąsek uradowani, czym się zresztą najmniej przejmuję, ponieważ krytyka to taka kura, co gdacze, kiedy inne składają jaja. Giovannino Guareschi, 1908-1968, ojciec cyklu powieściowego Don Camillo. Nie zamierzam, jeszcze nie zwariowałem, zanudzać moich czytelników, niemniej jednak nadszedł już najwyższy czas na wyjaśnienie. Przed 17 laty napisałem w moich wspomnieniach z przyszłości. Nam zaś wydaje się, że równina Nazca o długości 60 kilometrów, widziana z lotu ptaka, przypomina jednoznacznie obraz lotniska. Oraz, czy niedorzeczne jest przypuszczenie, że pasy położono, by wskazać bogom, lądujcie tutaj. Wszystko przygotowano według waszych rozkazów. Być może wykonawcy geometrycznych figur nie zdawali sobie nawet sprawy z tego, co wykonują, a może i wiedzieli, czego bogom potrzeba, by mogli lądować. Od czasu opublikowania tej prowokacyjnej hipotezy we wszystkich środkach masowego przekazu pojawiły się na ten temat niesłychane ilości włos na głowie jeżących spekulacji, zaczęto przypisywać mi twierdzenia, o jakich mi się nawet nie śniło. Gdziekolwiek podejmuje się ze mną polemikę, jak diabeł z pudełka wyskakuje problem płaskowyżu Nazca. Zawsze też już po pierwszej gorącej wymianie zdań okazuje się, że dyskutanci w ogóle nie wiedzą, co ja tak naprawdę napisałem. Jest to niemal wzorcowy przypadek, ilustrujący metody, jakimi usiłuje się zawlec ofiarę pod topór. Ja jednak nie jestem odpowiednim do tego obiektem, ponieważ w tym sporze zajmuję pozycję korzystniejszą, bo opartą na wiedzy. Nie zamierzam unikać starcia. Postaram się przedstawić pełny obraz tego, co wymyśliła nauka w toku prób wyjaśniania zagadki Nazca. Żeby nie pozbawić jej całkowicie materiałów do rozważań na przyszłość, pośpieszę z przedstawieniem podobnych zjawisk z innych okolic naszego globu. A więc do dzieła. Ten wywołujący jakże gorące dyskusje problem wygrawerowany jest w pustynnym gruncie peruwiańskiej Pampy na południe od Limy. Od co najmniej 1500 lat wiele pokoleń przechodziło i przejeżdżało ten płaskowyż Nazca. Nikt nie zwracał uwagi na osobliwe grawiury, nikt ich nawet nie dostrzegał do chwili, kiedy w roku 1939 dr Paul Kosok z Long Island University w sensie dosłownym spojrzał na nie z góry. Amerykanin przeleciał jednosilnikową awionetką nad pustynnym obszarem rozciągającym się pomiędzy miastami Palpa a Nazca i ujrzał w dole rdzawego koloru powierzchnię przeciętą ciemną wstęgą Panamerykany, czyli Carretera Interamericana, jak nazywa się ta szosa po hiszpańsku. Powód powietrznej wyprawy Kosoka był prosty. Doszło do jego uszu, że na ciągnące się 60 kilometrów pustyni wyryte są jakieś osobliwe linie, których on przy najlepszych nawet chęciach nie potrafił na ziemi odnaleźć. Z powietrza ujrzał natomiast wyraźnie jasne, trapezowate powierzchnie odcinające się od ciemnobrązowego tła. Podążył wzdłuż prostych, jak strzelił, linii, które przechodziły w wielokilometrowej długości prostokąty, przypominające pasy startowe. Samolot Kosoka przeleciał nad precyzyjnie wyrysowaną delikatnymi liniami spiralą. Czyż ten rysunek nie przypomina olbrzymiego pająka? Kosok zmniejszył pułap do 500 metrów i jego przypuszczenie potwierdziło się. W podłożu wyryty był wizerunek olbrzymiego pająka. Kosok zdumiewał się coraz bardziej. Ujrzał kontury małpy z zakręconym ogonem, potem rybę, jaszczurkę i wreszcie na skośnych, wznoszących się w niebo stokach gór, 30-metrową ludzką postać i dwie twarze okolone promieniami głowy. Właściwie dr Kosok zajmował się śledzeniem przebiegu kanałów i sieci wodociągowej Inków, które przecież nie mogły tak bez śladu zniknąć. Prowadząc te badania, natrafił na największą i najbardziej zagadkową książkę z obrazkami w dziejach ludzkości. Ponieważ linie te kojarzyły mu się z lotniskiem, zwrócił się jako historyk o pomoc do archeologów. Jego zdaniem nie mogło tu chodzić o zarysy lotniska, ponieważ ten sposób znakowania przyjęło się stosować dopiero w naszym stuleciu. Tak powstała zagadka. Początkowo, co było pierwszą narzucającą się hipotezą, myślano, że są to pozostałości inkaskich dróg. Wkrótce jednak zarzucono to wyjaśnienie. Po co komu biegnące równolegle do siebie drogi, które urywają się równie nagle, jak się zaczęły? Ponieważ na płaskowyżu szczególnie często występują trapezy, wysunięto nawet myśl, że chodzi tu być może o symbole czegoś w rodzaju religii trygonometrycznej. Do tezy tej zupełnie jednak nie pasowały pozostałe figury spiralne i wizerunki zwierząt. W roku 1946 z doktorem Kosokiem spotkała się dr Maria Reiche, matematyk i geograf. Rysunki i nieliczne fotografie do tego stopnia zafascynowały młodą niemiecką badaczkę, że postanowiła zająć się wyjaśnieniem tej zagadki. Pani Reiche przeniosła się do Hacienda San Pablo w pobliżu naziemnych rysunków. Przystąpiła do wykonywania systematycznych pomiarów linii figur. W 3 lata później wspólnie z Paulem Kosokiem opublikowała artykuł zatytułowany „Starożytne rysunki na pustyni w Peru”. Minęło 40 lat.